Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. Sytuacja polskiej mniejszości na Białorusi staje się coraz gorsza. Dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszym rodaku, Andrzeju Poczobucie, który wciąż tkwi za kratami łukaszenkowskiego więzienia. A o czym dziś jeszcze w programie? Białoruś staje się coraz bardziej zaangażowana w zbrodnicze plany Kremla.
Białoruś zostanie obłożona dodatkowymi sankcjami.
Sprzedano siedzibę polskiej macierzy szkolnej w Grodnie.
Polacy mieszkający na Białorusi nie mają miejsca na swoją działalność.
Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski o sytuacji Andrzeja Poczobuta i polskiej mniejszości w kraju.
Ta presja była dawna i zawsze mniejszość polska służyła taką kartą przetargową dla reżimu Łukaszenki.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wciąż czeka za kratami grodzieńskiego aresztu na rozpatrzenie apelacji od wyroku. Dziennikarz został osądzony na 8 lat kalonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podżeganie do nienawiści, rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Reżim Łukaszenki więzi Polaka od 25 marca 2021 roku, a o jego uwolnienie stara się polski rząd. Między innymi zawieszenie ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym zagranicznym w Bobrownikach jest związany z niedawno ogłoszonym wyrokiem dla działacza. Stworzono także listę sankcyjną osób powiązanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki i odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi. Nie patrząc na nieznośne warunki łukaszenkowskiego więzienia, białoruskim władzom nie uda się złamać Andrzeja, mówi brat dziennikarza Stanisław Poczobut.
Jeżeli od Andrzeja będą potrzebować jakichś zeznań albo tego, że przyznaje winy, albo cokolwiek, to nic się nie zdarzy. Andrzej na takie postępowanie nie pójdzie po prostu. Jeżeli władze białoruskie nawet wypuszczą Andrzeja z więzienia, to będzie oznaczało dla nich, że ten człowiek będzie dalej kontynuował swoją działalność, dalej będzie dziennikarzem, nigdzie nie pojedzie, nie zniknie i będzie dla nich szprychą w oku.
W Polsce cały czas pamiętają o cierpiącym rodaku. W drugą rocznicę uwięzienia Andrzeja Poczobuta w Białymstoku odbyła się comiesięczna akcja Solidarności z Działaczem. Jej organizatorami zostali przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wesprzeć więzionego Polaka przyszli także Białorusini, którzy uciekli od represji politycznych w kraju. Zgodnie z rozporządzeniem białoruskich władz, w Grodnie sprzedano skonfiskowaną wcześniej siedzibę zlikwidowanej organizacji oświatowej Polska Macierz Szkolna. Nieruchomość położona w historycznym centrum miasta kosztowała nieznanemu nabywcy ponad 2 miliony złotych. Gmach o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych z przylegającą do obiektu działką o powierzchni prawie 12 arów został wybudowany za polskie pieniądze. Wiadomo, że siedziba Polskiej Macierzy Szkolnej została sprzedana podczas powtórnej licytacji. Pierwsze nie doszło do skutku, bo nie zgłosił się żaden kupiec. W siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie znajdowało się biuro organizacji oraz mieściła się największa niepubliczna polska placówka edukacyjna na świecie – Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej. Języka ojczystego uczyło się tam ponad 2000 dzieci. To jest kolejne działanie dyktatorskiego reżimu wymierzone w polską mniejszość na Białorusi, uważa prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
To taki gest, który wyraźnie pokazuje, że Polacy mieszkający na Białorusi nie mają miejsca na swoją działalność. I w tej chwili odebranie organizacji tego miejsca przy czółku polskości to jest wydarzenie bardzo, bardzo smutne, oburzające nas tutaj w Polsce.
Polska Macierz Szkolna na Białorusi została zlikwidowana we wrześniu 2022 roku zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego w Mińsku. Jak informuje portal znadniemna.pl, władze puściły pod młotek także należące do organizacji sprzęty szkolne oraz inne ufundowane przez Polskę obiekty nieruchomości. Między innymi pomieszczenie Polskiej Szkoły Społecznej imienia Ryszarda Kapuścińskiego przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku. Ukraina od ponad roku jest atakowana przez rosyjskiego agresora. Armia Putina w zbrodniczy sposób atakuje kraj, niszcząc infrastrukturę i obiekty cywilne. Ofiarami są często niewinni ludzie, w tym dzieci. Jednak ukraiński naród dzielnie broni swojej niepodległości. Od kilku miesięcy trwają walki o Bachmut, gdzie Rosjanie codziennie ponoszą ogromne straty. Od początku wojny armia agresora straciła już ponad 173 tysiące swoich żołnierzy. Ukraina zwyciężyła w światowej opinii publicznej i dlatego jest wspierana przez cały cywilizowany świat. Natomiast jedyny sojusznik Kremla w postaci reżimu Aleksandra Łukaszenki coraz bardziej wciąga kraj w zbrodniczą wojnę przeciwko sąsiadowi, a także oddaje terytorium pod kontrolę agresorowi. Prawdopodobnie ma dojść do rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi. Taką decyzję ogłosił Władimir Putin, który uważa, że podobny krok nie będzie naruszeniem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ponieważ amerykańska broń nuklearna już jest rozmieszczona na terytoriach ich europejskich sojuszników. Ta decyzja nie pozostanie bez odpowiedzi Polski i państw zachodnich, twierdzi premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.
Ten krok, na który zdecydowała się Rosja, czyli ogłoszenie, obwieszczenie o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi, na pewno doprowadzi do tego, że Białoruś zostanie obłożona dodatkowymi sankcjami, że poziom sankcji, który zostanie nałożony na Białoruś, będzie znacząco bardziej dotkliwy dla reżimu Łukaszenki.
Wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainie przez białoruskie władze polega także na rozmieszczeniu części armii najeźdźcy na terytorium kraju. Eksperci wojskowi podkreślają, że ryzyko wejścia do Ukrainy regionalnych zgrupowań wojsk Białorusi i Rosji uniemożliwia siłom zbrojnym broniącego się państwa przerzucenie dodatkowych oddziałów na front.
śmigłowce ostrzelały znowu dom. Ich nie zatrzyma nikt. I czy tak musi być? Czy święta wojna w imię Boga może skończyć się dziś? Ludzi stanu oskarżyli, za niewinność powiesili. Nad nimi matka płacze, ale ludziom to wybaczy. Bo jeszcze dzisiaj w domu swoim synów zobaczy swych. Rozdaje, choć nie chcę wcale. Kiedy żołnierz nie wie, za to życie oddaje, choć nie chcę wcale. Kiedy brat twój nagle wrogiem się staje, choć nie chcę wcale. Tutaj każde dziecko karabin dostaje, choć nie chcę wcale.
Ej, ludzie, po to żyjemy, aby dawać miłość innym. Bo jaki sens w tym, że brat zabija brata, a sprawiedliwość jest nożem wymierzana? Chcecie walczyć? To walczcie prostym słowem. Ale Enej mówi pokój na ziemi i miłość w waszych sercach. Aj!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut od ponad dwóch lat znajduje się w zakładnikach białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Za ten okres siedział za kratami kilku białoruskich więzień, które słyną swoimi surowymi warunkami. A jednak Polak pozostaje niezłomny. Kilka razy odrzucił propozycję władz o uwolnienie w zamian na przyznanie się do winy. O sytuacji porozmawiamy z wiceprezesem Związku Polaków na Białorusi Markiem Zaniewskim.
Nasz kolega Andrzej już prawie dwa lata jak znajduje się w więzieniu. Za ten czas odbył taką, można powiedzieć, wędrówkę po więzieniach białoruskich. Był w Mińsku na Wolodarce, był w Żodzinu, teraz jest w więzieniu w Grodnie, które tak liczy się jednym takim z najbardziej ciężkich więzień na Białorusi. Wiadomo, że to wszystko zdrowia nie doda, ale Andrzej bardzo dzielnie się trzyma, niezważając na to, że no, jak my wszyscy widzieliśmy na nagraniach z sądu, bardzo schud, ale powiem tak, że trzyma się i jest gotów na dalszą odsiadkę i nie zamierza się poddawać.
Czy wyrok dla Andrzeja Poczobuta, 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, jest już ostateczny?
Po wyroku 8 lat więzienia została złożona apelacja, wiadomo. Na razie terminu jej rozpatrzenia my nie mamy. Oczywiście, że my wszyscy, działacze Związku Polaków, koledzy Andrzeja, mamy cichą nadzieję na zmianę tego wyroku, na jego skrócenie, ale patrząc na realia białoruskie, na to, co się odbywa na Białorusi i na te skargi apelacyjne, które składali inne więźniowie polityczne, to wielkie nadzieje oczywiście mieć, składać na to nie trzeba, ponieważ zazwyczaj sąd apelacyjny zostawia w sile wyroki sądu pierwszej instancji, a są nawet takie przypadki, że nawet narzuca jeszcze kilka lat więzienia. Skarga apelacyjna w przypadku Andrzeja była złożona do Sądu Najwyższego w Mińsku, ponieważ jego sprawę rozpatrywał Sąd Obwodowy w Grodnie, to znaczy sąd już drugiej instancji i dlatego wynik apelacji, wynik Sądu Najwyższego będzie już wynikiem ostatecznym. Od razu po wyroku adwokaci wspólnie z Andrzejem zaczęli szykować tą skargę apelacyjną. Wiadomo, że ten wyrok jest absurdalny, tak samo jak i sprawa. Żadnych podstaw prawnych do więzienia Andrzeja nie ma i nie było od początku. I ta cała sprawa sądowa wyglądała śmiesznie, ponieważ podstaw do takiego surowego wyroku nie ma i generalnie w normalnym państwie prawa, to Andrzej po ogłoszeniu wyroku miałby wyjść na wolność, sąd miałby go unieważnić, ale niestety to nie w przypadku Białorusi. No i teraz wszyscy czekamy na rozprawę i mamy cichą nadzieję na jakieś zmiany na lepsze.
Białoruskie władze skazali Andrzeja Poczobuta za to, że jest Polakiem, który zawsze czcił polskie tradycje, a także działał na rzecz zachowania polskości na terenie Białorusi. Jakie, zdaniem pana, są przyczyny takiego traktowania polskiej mniejszości przez białoruskie władze?
Za ostatni czas mniejszość polska na Białorusi nigdy nie miała łatwo. Te problemy, które ją spotykali, oni nie rozpoczęli się w 2021 roku, w czasie zatrzymania Andrzeja Poczobuta, Angeliki Borys. Ta fala presji na mniejszość była od dawna. To jakby wyrażało się w niszczeniu oświaty polskiej, w represjach, które dotknęły największą organizację polską na Białorusi, Związek Polaków. Także ta presja była od dawna i zawsze mniejszość polska służyła taką kartą przetargową dla reżimu Łukaszenki w rozmowach z Polską, z Zachodem i zawsze, kiedy pogarszały się stosunki polsko-białoruskie, międzypaństwowe, zawsze pierwszy, kto na tym cierpiał, to była mniejszość polska. No i wiadomo, że po wyborach 20 roku, po tej fali represji, która spotkała społeczeństwo białoruskie, też nie było żadnych opcji, a że mniejszość polska zostanie w stronie i że ta fala represji ją obejdzie. Wiadomo, że to była kwestia czasu, aż uderzenie będzie w Polaków mieszkających na Białorusi i w liderów Związku Polaków, największej niezależnej polskiej organizacji na Białorusi.
Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berazyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował swoją opowieść o polskich planach obrony na Polesiu. Będziemy także poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole Kryzys oraz jego przebojowym utworze Święty Szczyt. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Prace nad fortyfikacjami polskimi na Polesiu trwali do wiosny 1939 roku. Już w marcu dało się rozwiązać problem wyrębu lasu w rejonie Ludwikowa-Czudzin i Drawowszczyzna-Starosienia. Postawiłem zarządowi głównemu ordynacji niścieckiej Leona Radziwiła żądanie przeprowadzenia wylesień ze zmianą użytkowania gruntów w granicach nakazanych rozkazem 468 mobilizacyjnego. Granice te ustaliłem w terenie z delegatem ordynacji. Jak z piśma ordynacji niścieckiej wynika, sprawa wylesienia rejonu Loktycze jest związana z planem komasacji enklaw wsi Loktycze. Odpowiednie kroki w tym kierunku poczynił już zarząd głównej ordynacji niścieckiej w urzędzie wojewódzkim w Nowogródku. Po zatwierdzeniu komasacji wsi Loktycze, rejon Loktycz przewidziany do wylesienia może być wylesiony i oczyszczony przez nabywców nowych parcel bez żadnych kosztów ze strony Skarbu Państwa. W sprawie wylesień przewidzianych terenów w rejonie Ludwikowa oraz w dolinie rzeki Lań na odcinku Drawowszczyzna – Wielkie Ostrowczyce nie przyczynił zarząd ordynacji żadnych kroków i u kompetentnych władz dla uzyskania pozwoleń na wylesienie, a to z powodu zbyt dużych kosztów, które ordynacja musiała ponieść. Przedstawiciel ordynacji inspektor lasów pan Zienkiewicz prosi o urzędowy nakaz wylesień tych terenów i o pokrycie kosztów. Względnie proponuje, by władze wojskowe zakupili od ordynacji przewidziane na wylesienie tereny i własnym kosztem je wylesili. Zaznaczał w piśmie z 24 lutego 1939 roku, adresowanym na imię dowódcy brygady KOP Polesie, dowódca batalionu KOP Ludwikowa major Malek. Pod koniec marca 1939 roku ordynat niświecki Leon Radziwiłł zgodził się wykonać wyrąb w rejonach określonych przez władze wojskowe bez żadnego odszkodowania. Zadaniem Armii Polesia, która składała się z trzech dywizji piechoty oddziałów KOP na granicy z Związkiem Radzieckim, dwóch bałonów fortecznych, artylerii pozadywizyjną i flotylii rzeczną, było trzymać jak najdłużej we własnym posiadaniu Polesie oraz linię kolejową Gancewicz-Luniniec-Sarny. Osiągnąć rozdzielenie sił przeciwnika. Pierwszy okres walk obejmować będzie działania wstępne i bitwę z awangardami strategicznymi przeciwnika, dążącymi do zajęcia rejonów wyjściowych dla operacji ofensywnych po obu stronach Polesia. Drugi okres obejmuje przeprowadzenie operacji głównych na północ i na południe od Polesia. Najsilniejsze natężenie walk na Polesiu przypadnie prawdopodobnie na okres pierwszy, bowiem w ramach powyższej hipotezy przeciwnik będzie zapewne dążyć do zlikwidowania zapory poleskiej, krępującej swobodę jego działań na sąsiednich odcinkach operacyjnych, czyli w Baranowiczach i na Wołyniu. W drugim okresie działań, w razie utrzymania mocnej strefy poleskiej, należy się na Polesiu liczyć z działaniami wiążącymi przeciwnika. Zaznaczono w notacji inspektora armii generała dywizji Sosnkowskiego do szefa sztabu głównego z 27 marca 1936 roku. Główna linia obrony armii Polesia przebiegała wzdłuż rzeki Choryń. Przecinała linię kolejową Luniniec-Równe na północ od Kostopola. Dalej wzdłuż rzeki Słucz Bagna Olmańskie w okolicach Sienkiewicz przecinała rzekę Prypić i przez Bagna Chryczany oraz górny bieg rzeki Cna dochodziła do jeziora Wygnowskiego. Celem tej linii było zamknięcie dostępu do dróg kolejowych Luniniec-Sarny. Zadanie armii Polesie. Pierwsze, rozpoznać siły i ugrupowanie nieprzyjaciela działającego w odcinku armii. Drugie, utrzymać jak najdłużej we własnym posiadaniu Polesie w granicach odcinka armii z linią kolejową Hancewicz-Luniniec-Sarny. Polesie ze względu na charakter swojego terenu nie przedstawia dogodnych warunków dla większych operacji nieprzyjaciela. Będące w toku budowy fortyfikacji mają na celu wzmocnić naturalne warunki obronności i ułatwić nam obronę tego obszaru. Polesie otrzymane w naszym posiadaniu powoduje rozdział sił nieprzyjaciela i daje nam dogodne podstawy wyjściowe do natarcia. W kierunku północnym z rejonu Hancewicz na nieprzyjaciela działającego przeciw armii Baranowickiej, w kierunku południowym spoza rejonu ufortyfikowanego Sarny-Horyń na nieprzyjaciela działającego przeciw armii Wolińskiej. Według planu generała Sosnkowskiego z 1936 roku na cały odcinek polski przewidywano 114 dział, w tym 65 dział przeciwpancernych kalibru 37 mm Boforsa, umieszczonych w półkaponierach artyleryjskich oraz kopułach pancernych. 700 CKM, 430 RKM, 100 moździerzy dla pozycji polowych. Obszar Polesia umocniony i mocno trzymany w ręku. Ważne kierunki operacyjne przeciwnika, prowadzące na zachód poprzez Baranowicze i Równe, ogranicza swobodę działania i rozdziela wysiłek przeciwnika w przestrzeni. Oddziaływa bezpośrednio na odcinki armii sąsiednich. Staje się niejako osią operacyjną, pivot dla działań na całym froncie wschodnim. Zaznaczono w planie działań wstępnych armii Polesia, przygotowanym przez inspektora armii generała broni Sosnkowskiego w sierpniu 1938 roku. We'll be right back.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z nadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. W bitwie pod Olchówką poległo 23 żołnierzy Armii Krajowej, zaś trudna do określenia liczba, zapewne kilkunastu, odniosło rany. Wśród zabitych byli podporucznik Lotnik i podporucznik Michał. Raporty sowieckie określały przesadnie straty AK na przeszło 40 zabitych i 50 rannych oraz 6 jeńców. Prawdziwa jest natomiast informacja o wzięciu kilku jeńców, którzy po przesłuchaniach zostali rozstrzelani przez bolszewików. Wszyscy polegli polscy partyzanci w dniu 20 lub 21 maja 1944 roku na rozkaz dowództwa partyzantki sowieckiej zostali przez miejscową ludność zwiezieni furmankami na cmentarz wiejski w Olchówce i pochowani w dwóch warstwach poza jego granicami. Zwłoki były obdarte do bielizny lub do naga i nosiły ślady tortur. Miały powybijane oczy i rozłupane czaszki. Po wojnie część zwłok została ekshumowana przez rodziny poległych, reszta spoczywa do dzisiaj przy cmentarzu w Olchówce. Nie odpowiada prawdzie pogłoska o honorowym pochówku poległych dokonanym przez partyzantkę sowiecką. Udało się ustalić dane nielicznych żołnierzy poległych pod Olchówką. Podporucznik Jerzy Leszczyński Lotnik, podporucznik Kazimierz Popkowski Michał, Henryk Maksimczyk, Romuald Sadowski Zbik, Jan i Wacław Rochatkowie, kaprał Borówka, kaprał Szary oraz Baś. Można przypuszczać, że do liczby poległych akowców dowództwo sowieckie doliczyło w swych raportach cywilnych mieszkańców Olchówki, zabitych podczas kilkugodzinnego sowieckiego natarcia. Wieś w trakcie bitwy częściowo spłonęła. Straty partyzantki radzieckiej i relacje polskich uczestników bitwy określają jako bardzo wysokie. Mówi się w nich niekiedy o około 100 rannych i zabitych. Natomiast raporty dowództwa sowieckiego mówią o stosunkowo nieznacznych stratach rosyjskich. W 3 dni później wyruszyła kolejna polska wyprawa na lewy brzeg Niemna. Podporucznik Ragner miał zamiar dotrzeć do Olchówki i zabrać stamtąd swych poległych żołnierzy. Oprócz 4 batalionu w akcji uczestniczyła Bohdanka. Podczas starć w kilku kolejnych wioskach partyzanci sowieccy, cofając się, podejmowali próby oporu i oszczeliwali się. Dowództwo polskie, będąc cały czas pod wrażeniem klęski sprzed 3 dni, uznało, że kontynuowanie operacji byłoby zbyt ryzykowne. Decyzja ta nie była trafna. Z raportów sowieckich wynika, że tym razem oddziały radzieckie zostały zaskoczone polską akcją i można było zadać im poważną porażkę. Po dotarciu do Pudzina, skomunizowanej wsi będącej jedną z baz sowieckich, pododdziały 4 batalionu przeprowadziły tam działania odwetowe. Spalono część zabudowań i zastrzelono kilka osób. Bezpośrednim powodem odwetu był fakt, iż mieszkańcy wsi ścigali wycofując się spod Olchówki rannych polskich żołnierzy. Strzelali do nich i usiłowali ich schwytać. Podczas żywiołowo prowadzonej akcji odwetowej popełniono jednak pewne pomyłki i błędy. Drobne utarczki z partyzantką sowiecką trwały nad Niemnem do drugiej połowy czerwca 1944 roku. Ostatnia większa walka miała miejsce 17 czerwca 1944 roku pod Oćminowem. Podczas nocnego wypadu na sowiecki brzeg trzecia kampania Alego zaskoczyła oddział sowiecki w sile roty i rozbiła go po krótkiej walce. Bolszewicy uciekli, tracąc 4 zabitych, kilku rannych i 3 jeńców. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu, walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z nadniemnej Berezyny za tydzień. Szarlotka zalana. Co mi stanie na
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Kryzys oraz jego przeboju Święty Szczyt. Kryzys to jeden z pierwszych polskich zespołów punk rockowych, działający w latach 1979-1981 oraz w roku 2006. Wraz z grupami Deadlock i Tilt jest zaliczana do prekursorów punk rocka i nowej fali w Polsce. Początki grupy sięgają 1978 roku, kiedy w Warszawie powstał zespół The Boars, założony przez wokalistę-gitarzystę Roberta Brylewskiego, gitarzystę Piotra Mrówę-Mrowińskiego, basistę Marka Iwańczuka oraz perkusistę Kamila Stoora. Wiosną następnego roku muzycy zaczęli występować pod nazwą Kryzys. Od stycznia 1980 roku na perkusji grał student polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, poeta i autor wszystkich tekstów Kryzysu, Maciej Magura-Góralski. Jeszcze tego samego roku muzycy wzięli udział w pierwszym ogólnopolskim przeglądzie nowej fali w Kołobrzegu, a później zagrali trasy na Śląsku oraz Pomorzu, dając łącznie 20 koncertów. W tym czasie Iwańczuka zastąpił Ireneusz Wereński, z którym Kryzys dokonał 7 unikalnych nagrań studyjnych w Toruniu, włączonych po latach w skład płyty 78-81 z udziałem wokalisty Mirka Szymona Szatkowskiego. Wiosną 1981 roku we Francji ukazał się nakładem wytwórni Blitzkrieg Records album zatytułowany po prostu Kryzys, w skład którego weszły nagrania dokonane rok wcześniej na koncercie w Domu Kultury w Ursusie oraz na próbie w warszawskim klubie Amplitron. W nagraniach gościnnie wzięli udział basista Dariusz Magik Kotuszewski z grupy Atak oraz grająca na klawiszach Pyza z zespołu Tilt. Latem tego samego roku zespół wystąpił na festiwalu w Opolu, a także na sopockim Pop Session. Kryzys wylansował kilka przebojów, m.in. Telewizja, Dolina Lalek, Wojny Gwiezdne, Małe Psy i Co Chcesz. Kryzys stał się pierwszym polskim zespołem nowej fali, który zdobył lokalną i europejską popularność. Latem 1981 roku grupa zakończyła działalność. W 1994 roku nakładem wytwórni Gold Rock ukazał się album 78-81, zawierający najbardziej znane utwory pochodzące z różnego okresu działalności zespołu. W latach 2003-2006 ukazały się dwa albumy: Dolina Lalek, Tribute to Kryzys, Volume 1 i 2, na których interpretacje piosenek Kryzysu przedstawiły 44 polskie zespoły, m.in. Deserter, Pijama Porno, T-Love czy Farbenlehre. Wydanie obu tych albumów skłoniło muzyków Kryzysu do reaktywacji w składzie: Brylewski, wokal, gitara, Góralski, perkusja, Katuszewski, gitara, Iwańczuk, gitara basowa, Świtalski, saksofon. Wystąpili jednorazowo na koncercie w warszawskim klubie CDQ 15 marca 2006 roku. Latem 2008 roku grupa wystąpiła również na festiwalu w Jarocinie. W 2009 roku muzycy występowali w nowym składzie: Brylewski, wokal, gitara, Góralski, perkusja, Aleksander Korecki, saksofon, Martyna Załoga, gitara basowa oraz Andrzej Kasprzyk, gitara. Rok później nagrali album Kryzys komunizmu, który ukazał się w maju. 3 czerwca 2018 roku w warszawskim szpitalu zmarł Robert Brylewski. Przebój Święty Szczyt jest rozbudowaną, a także przetłumaczoną wersją piosenki I'm on the Top zespołu Deadlock, z którym członkowie Kryzysu byli powiązani. Kompozycję wyróżnia pogłos charakterystyczny dla muzyki reggae, wyrazisty saksofon Tomasza Świtalskiego oraz chwytliwy tekst autorstwa Macieja Góralskiego. Przed Państwem Święty Szczyt.
Patrzę z Toba, Babylon.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jedno, że...